Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. My Name Means Fire to debiutancki pamiętnik Atash Yagmayan, pisarki i psychoterapeutki urodzonej w Teheranie. Autorka opisuje dzieciństwo i dorastanie w Iranie na tle rewolucji irańskiej, rządów Ajatollaha Khomeiniego oraz wojny iracko-irańskiej. Jej prywatne doświadczenia przemocy, lęku, niestabilności domowej, ograniczeń narzucanych kobietom i religijnych przesądów są pokazane równolegle z przemocą historii rozgrywającej się poza domem. Centralnym tematem książki jest zaburzenie dysocjacyjne tożsamości. Yagmayan przedstawia je nie jako sensację, ani prostą diagnozę, lecz jako psychiczny sposób przetrwania sytuacji, w których dziecko nie ma dostępu do bezpieczeństwa. Wewnętrzna przestrzeń nazwana domem z kamienia, zamieszkana przez różne części jej świadomości, nadaje relacji formę zbliżoną chwilami do realizmu magicznego. Tytuł odwołuje się do perskiego znaczenia imienia Atash, czyli ogień, i prowadzi do pytań o rodzinne opowieści, przypisywaną człowiekowi winę oraz możliwość odzyskania własnej tożsamości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Iran rewolucji i wojny jako źródło trwałego poczucia zagrożenia, pamiętnik osadza indywidualne cierpienie w konkretnych realiach Iranu lat 70. i 80. Rewolucja irańska, konsolidacja władzy przez reżim Khomeiniego i ośmioletnia wojna iracko-irańska nie są jedynie historycznym tłem. W książce tworzą warunki, w których poczucie bezpieczeństwa staje się trudno dostępne zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Yagmayan pokazuje, że dziecko doświadcza wielkiej historii przez jej codzienne skutki, strach, ograniczenia, przemoc oraz niepewność dotyczącą przyszłości. Szczególne znaczenie ma także płeć. Autorka opisuje dorastanie w społeczeństwie, gdzie kontrola nad kobietami i religijnie uzasadniane normy oddziałują na sposób postrzegania ciała, zachowania i możliwości wyboru. Dzięki temu trauma nie zostaje oderwana od kontekstu kulturowego. Nie wynika wyłącznie z jednego wydarzenia ani wyłącznie z relacji rodzinnych. Jest wzmacniana przez środowisko, w którym przemoc i podporządkowanie mogą być przedstawiane jako normalne lub nieuniknione. Taka perspektywa odróżnia książkę od wspomnień ograniczonych do historii domu rodzinnego. Autorka analizuje, jak życie w państwie ogarniętym przełomem politycznym i wojną może pogłębiać samotność osoby krzywdzonej. Jej późniejsza emigracja do Stanów Zjednoczonych w wieku 19 lat podkreśla, że opuszczenie kraju było próbą oddalenia się od wielu nakładających się źródeł zagrożenia. Po drugie, dom z kamienia, jako obraz dysocjacji i psychicznego przetrwania, najbardziej charakterystycznym elementem książki jest dom z kamienia. Wnętrzny świat stworzony przez autorkę w odpowiedzi na doświadczenia, których nie mogła bezpiecznie unieść jako dziecko. Jest to budynek w magicznym lesie, otoczony łagodnymi stworzeniami, mówiącymi drzewami i wulkanami. Obrazowa forma tej przestrzeni ma istotną funkcję. Pozwala czytelnikowi zbliżyć się do subiektywnego doświadczenia dysocjacji bez redukowania go do klinicznego terminu lub medialnego stereotypu. Do domu z kamienia istnieje 9 części Atash, oznaczonych kolorami. Alternacja między wydarzeniami zewnętrznymi a głosami tych części pokazuje, że świadomość nie jest w relacji przedstawiona jako jednolita. Rozdzielenie doświadczeń umożliwiało przechowanie lęku, pamięci i reakcji potrzebnych do przetrwania. Książka nie romantyzuje jednak tej strategii. Dysocjacja rodzi się z braku ochrony, a więc jest świadectwem skrajnego przeciążenia. Zarazem Yagmayan sprzeciwia się spojrzeniu, które widzi w osobie z DID wyłącznie zaburzenie. Podkreśla funkcję adaptacyjną psychiki, jej zdolność do tworzenia schronienia, gdy realne schronienie nie istnieje. Wykorzystanie języka bliskiego realizmowi magicznemu nie zmienia pamiętnika w fantazję. Przeciwnie, pomaga opisać rzeczywistość psychiczną, dla której zwykły realistyczny opis byłby niewystarczający. To zabieg narracyjny, który łączy emocjonalną prawdę wspomnień z próbą wyjaśnienia mechanizmu przetrwania. Po trzecie, imię Atash, rodzinny mit i ciężar przypisanej winy. Tytułowe imię Atash, po persku ogień, stanowi w pamiętniku punkt wyjścia do rozważań o tym, jak rodzina nadaje dziecku znaczenie, zanim samo może określić siebie. Według opisu książki imię zostaje powiązane z rodzinną mitologią i przekonaniami matki, przez co staje się nie tylko znakiem pochodzenia, lecz także ciężarem. Jagmajan bada mechanizm, w którym prywatne konflikty dorosłych, nieszczęścia lub rozpad relacji zostają wyjaśnione poprzez przypisanie winy osobie słabszej. Dziecko może wówczas przyjąć obraz siebie jako kogoś niebezpiecznego, wadliwego albo odpowiedzialnego za cudze cierpienie. Ten wątek ma znaczenie większe niż symbolika jednego imienia. Dotyczy psychologii obwiniania w rodzinach, gdzie emocje nie są regulowane ani nazywane wprost, a przesądy i dramatyczne opowieści zastępują odpowiedzialność dorosłych. Autorka pokazuje także, że rodzinne narracje bywają jednocześnie źródłem więzi i narzędziem kontroli. Poznanie ich siły jest częścią odzyskiwania własnej historii. Ogień nie zostaje więc przedstawiony jednoznacznie. Może oznaczać destrukcję i zagrożenie, ale również energię, przetrwanie oraz prawo do samookreślenia. Pamiętnik nie oferuje prostego zerwania z przeszłością. Raczej pokazuje pracę polegającą na oddzielaniu odziedziczonego osądu od własnej tożsamości. Tu ważny wymiar książki, ponieważ łączy doświadczenie przemocy z językiem, pamięcią rodzinną i kulturowym znaczeniem imienia. Po czwarte, przemoc domowa, przesądy i brak bezpiecznej osoby dorosłej. Jagmajan opisuje dom rodzinny jako miejsce, w którym miłość miesza się z terrorem i nieprzewidywalnością. Taka mieszanka jest ważna dla zrozumienia jej wspomnień, ponieważ przemoc nie zawsze występuje w formie stale jawnej. Dziecko może być zależne od osób, które czasem oferują bliskość, a czasem budzą lęk. To utrudnia rozpoznanie krzywdy, nazwanie jej i szukanie pomocy. W książce pojawiają się doświadczenia wykorzystywania seksualnego, rodzinnej dysfunkcji oraz rytuałów i przesądów narzucanych przez matkę. Nie są one przedstawione jako egzotyczne ciekawostki kulturowe. Autorka pokazuje ich realny skutek, wzmacniają poczucie bezradności oraz przekonanie, że zagrożenie może mieć charakter wszechobecny i niezrozumiały. Szczególnie istotny jest brak stabilnej, chroniącej osoby dorosłej. Gdy dom nie daje oparcia, a świat zewnętrzny także jest naznaczony wojną i represją, dziecko ma bardzo ograniczone możliwości odzyskania kontroli.
Z tego powodu wewnętrzne strategie przetrwania zyskują centralne znaczenie. Pamiętnik nie sprowadza odpowiedzialności do abstrakcyjnej kultury czy historii kraju.
Skupia się na skutkach konkretnych relacji i czynów, jednocześnie uznając, że rodziny działają w warunkach społecznego nacisku, traumy i chaosu. Takie ujęcie pozwala uniknąć dwóch uproszczeń: indywidualizacji całej krzywdy oraz obarczania całego społeczeństwa winą za zachowanie konkretnych osób. Książka pozostaje przede wszystkim zapisem konsekwencji przemocy dla rozwijającego się poczucia własnego ja. Na koniec świadectwo Odid. Samo współczucie i przejście od stygmy do rozumienia My Name Means Fire ma również wymiar publicznego świadectwa dotyczącego zaburzenia dysocjacyjnego tożsamości. Didi jest często przedstawiane w kulturze popularnej jako zagadka kryminalna, groźna osobliwość albo efektowny zwrot fabularny. Jagmajan odchodzi od tych schematów, opierając narrację na własnym życiu i na perspektywie osoby, która później została psychoterapeutką. Nie proponuje uniwersalnej recepty ani nie twierdzi, że każda osoba z traumą doświadcza dysocjacji w taki sam sposób. Pokazuje natomiast, że reakcje psychiczne, które z zewnątrz mogą wydawać się niezrozumiałe, warto rozpatrywać w relacji do tego, co miały umożliwić, czyli przetrwania. Istotnym skutkiem takiej perspektywy jest przesunięcie uwagi z pytania, co jest nie tak z człowiekiem, na pytanie, co mu się wydarzyło i jak próbował sobie z tym poradzić. W książce ważne miejsce zajmuje rozwijanie samowspółczucia. Nie oznacza ono zaprzeczania szkodom, ani łatwego pojednania z przeszłością. Jest próbą porzucenia wstydu i autooskarżeń, które często towarzyszą osobom po przemocy. Forma pamiętnika ma tu znaczenie etyczne. Autorka nie mówi o Did wyłącznie z pozycji specjalistki, lecz oddaje głos własnemu doświadczeniu i jego wielu częściom. Dzięki temu czytelnik otrzymuje nie podręcznik diagnostyczny, ale pogłębiony obraz człowieka, którego tożsamość została ukształtowana pod presją przemocy, historii i konieczności przetrwania. Podsumowując, to książka przede wszystkim dla czytelników zainteresowanych pamiętnikami o traumie, doświadczeniem migracji.
współczesną historią Iranu oraz bardziej rzetelnym rozumieniem zaburzenia dysocjacyjnego tożsamości. Może być wartościowa także dla osób pracujących pomocowo, studentów psychologii i wszystkich, którzy chcą rozpoznać, jak przemoc domowa, wojna i kulturowe normy wzajemnie wzmacniają poczucie zagrożenia. Nie zastępuje literatury klinicznej ani podręcznika ODIT. Jej główną wartością jest perspektywa pierwszoosobowa, która pozwala zobaczyć funkcję dysocjacji w konkretnym życiu, zamiast traktować ją jako abstrakcyjną etykietę diagnostyczną. Na tle wielu wspomnień o traumie, My Name Means Fire wyróżnia się połączeniem kilku poziomów narracji. Jest historią rodzinną, opowieścią o dorastaniu w rewolucyjnym i ogarniętym wojną Iranie, relacją o wykorzystywaniu i świadectwem życia z wielością części świadomości. Dom z kamienia daje formę doświadczeniu wewnętrznemu, a tytułowe imię organizuje refleksję o odziedziczonej winie, rodzinnych mitach i prawie do własnego znaczenia. Ta kompozycja sprawia, że książka nie ogranicza się do chronologii cierpienia. Analizuje, jak człowiek buduje sposób przetrwania, gdy zawodzi dom i otoczenie. Lektura może poszerzyć język rozmowy o traumie, zwłaszcza przez zakwestionowanie sensacyjnych wyobrażeń o DID. Wymaga jednak gotowości na trudne treści, w tym przemoc seksualną, wojnę i przemoc emocjonalną. Największą intelektualną korzyścią jest zrozumienie, że tożsamość bywa kształtowana nie tylko przez osobiste wybory, lecz także przez historię, relacje władzy i psychiczne strategie ochronne. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Atash Yaghmayan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.